Kurier ekonomiczny.
Niejednoznaczne zaraz z nami opisze Krzysztof Klonny, główny analityk portalu Bankier.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Niejednoznaczne, bo z jednej strony wydaje się, że niektóre kłopoty mamy powoli za sobą. Być może, że to o inflację chodzi. Być może jesteśmy w Polsce na przykład na tam ostatnim momencie recesji. No ale z drugiej strony dane chociażby z Niemiec pokazują, że być może my się nie tylko z recesji nie wyciągniemy, nie wyjdziemy, ale też świat cały w taką recesję powoli popada. Jaką mamy sytuację gospodarczą po danych z ubiegłego tygodnia? Zmieniającego tygodnia właściwie.
Rzeczywiście sytuacja makroekonomiczna jest taka wysoce niepewna. Może zostawmy na razie Polskę, bo my jesteśmy taką gospodarką, która w sumie podąża za trendami, które się dzieją gdzie indziej. Natomiast generalnie na świecie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w strefie euro, no mamy takie sygnały świadczące o tym, że znaleźliśmy się tak naprawdę na granicy recesji. Teraz tak naprawdę ekonomiści zastanawiają się, czy ta recesja będzie płytka, czy głęboka, bo raczej w to, że ona wystąpi, to nie ulega wątpliwości. Wręcz nawet przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wprost powiedział, że spodziewa się łagodnej recesji. No i na tym froncie mieliśmy w mijającym tygodniu dwie bardzo ważne decyzje, to znaczy dwa największe, najważniejsze banki centralne, czyli zarówno Amerykańska Rezerwa Federalna, jak i Europejski Bank Centralny, zgodnie podniosły stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych. Różnica jest taka, że w Stanach stopa funduszy federalnych dojechała do poziomu przeszło 5%, dokładnie przedział 5,05-25%, czyli na najwyższego poziomu od 2007 roku i najprawdopodobniej jest to koniec cyklu. Wręcz w komunikacie już się nie znalazła fraza, która by zapowiadała kolejne podwyżki, a w poprzednich komunikatach była. Europejski Bank Centralny także podniósł stopę do najwyższego poziomu od kilkunastu lat, natomiast po ABC rynek spodziewa się jeszcze dwóch kolejnych 25-punktowych podwyżek w czerwcu i w lipcu i to też powinien być koniec cyklu.
I to powinno zatrzymać podwyżki stóp procentowych nawet w Polsce. Mówi się nie tylko o zatrzymaniu podwyżek, bo to już mamy dawno za sobą. Mówi się o ich obniżeniu jeszcze w tym roku. Często mówiliśmy o tym, że świat z jednej strony boi się inflacji, a z drugiej strony boi się recesji. Teraz już jest sprawa rozwiązana. Inflacja przestaje być groźna, recesja staje się problemem numer jeden.
No właśnie nie do końca. Tak naprawdę to my mamy do czynienia w tym roku ze stagflacją. Czyli wzrostu gospodarczego praktycznie nie ma, przynajmniej patrząc na zmiany w produkcie krajowym brutto. A natomiast inflacja wciąż jest bardzo wysoka i teraz o ile w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście wygląda na to, że ta presja inflacyjna powoli zaczyna się być wygaszana, no o tyle w Polsce to tak nie jest. Ten spadek rocznej inflacji, czy tam wskaźnika inflacji, on nam hamuje głównie dlatego, że mamy efekt bazy na paliwach. To znaczy po tym, jak te paliwa drastycznie podrożały w marcu 2022 roku, no to teraz są tańsze niż były rok temu, w związku z tym to nam obniża ten wskaźnik inflacji w ujęciu rocznym. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na przyrosty tego wskaźnika w ujęciu miesięcznym tylko w tym roku, no to jest prawie 6% w 4 miesiące, więc jest to horrendalnie dużo. Mamy wciąż bardzo wysoką, niemal rekordową, bądź niemal rekordową inflację bazową, czyli te ceny z wyłączeniem cen żywności, paliw, energii rosną wciąż w bardzo szybkim tempie. Ta presja inflacyjna w Polsce jest bardzo, bardzo silna. I może się okazać, że o ile rzeczywiście Fed zdusi inflację w Ameryce, no to u nas już niekoniecznie ta inflacja zostanie zduszona, nawet pomimo ewentualnej recesji. No nie wygląda na to, aby ta inflacja ustąpiła w tym czy w przyszłym roku i powróciła do 2,5-procentowego celu, więc tutaj jest problem. Tutaj mamy też taką ciekawostkę z Czech. Czesi zaczęli cykl podwyżek stóp procentowych przed Polską. Skończyli też go parę miesięcy wcześniej. I co się stało na ostatnim posiedzeniu? No dojechali do 7% i pojawiły się trzy głosy, żeby jednak stopy znowu zacząć podnosić. Więc u nas tak naprawdę wydaje mi się, że te głosy płynące z Rady Polityki Pieniężnej, że tak, chcielibyśmy, czytaj, przed wyborami te stopy obniżyć, no to jest takie życzeniowe myślenie. Też taka trochę kiełbasa wyborcza. Natomiast no, z punktu widzenia polityki monetarnej widać, że te stopy w Polsce są za niskie. Że one nie działają dezinflacyjnie tak, jak powinny zadziałać. I tak naprawdę moim zdaniem dyskusja powinna brzmieć, czy należy te stopy podnieść w oczekiwaniu na cykliczne ożywienie gospodarcze i idące za nim wzrost presji inflacyjnej. Pamiętajmy, że ten efekt podwyżek stóp będzie odczuwalny za rok, za półtora. On nie będzie miał żadnego wpływu na tegoroczną inflację. A mówienie o obniżkach, moim zdaniem, no jest, parafrazując prezesa Glapińskiego, szkolnym błędem w tej chwili. Bo widać, że stopy mamy za niskie i pytanie, czy nie warto ich jeszcze trochę podnieść. A mówienie o ich obniżaniu w sytuacji dwucyfrowej inflacji i stopach na poziomie zaledwie 6,75, no wydaje mi się trochę niepoważne.
A z drugiej strony, jak patrzymy na odczyty z przemysłu niemieckie chociażby, ale też w Polsce, gdzie wiele czynników, wiele sygnałów mówi, że polski przemysł produkuje na stan, a nie na sprzedaż, że czeka nas jakieś bardzo poważne tąpnięcie w gospodarce.
Jak rozumiem, wspominasz dzisiejsze dane, pijesz do dzisiejszych danych z Niemiec, gdzie odnotowano prawie 11-procentowy spadek zamówień w przemyśle, miesiąc do miesiąca.
Na przykład, a Niemcy zamawiają u nas.
Tak, najgłębszy spadek od 3 lat, natomiast najprawdopodobniej był to jednak efekt statystyczny, to znaczy o połowę spadły zamówienia w przemyśle motoryzacyjnym, które z kolei bardzo mocno wzrosły miesiąc do miesiąca w lutym, więc tak naprawdę ten spadek był trochę takim efektem sezonowo-statystycznym, nazwijmy to. Natomiast recesję w przemyśle mamy od roku. Ona trwa od roku i prawdę mówiąc raczej zmierza ku końcowi niż ku pogłębieniu. Mamy od roku taką dziwną sytuację, że generalnie przemysł tonie, no bo wiadomo, mieliśmy ten covidowy boom przemysłowy, że skoro ludzie nie mogli konsumować usług, no to konsumowali dobra twojego użytku. No i ileż można kupić mebli, komputerów czy sprzętu AGD? No i przestali kupować, jak mogą zacząć znów konsumować usługi. I przez ostatni rok to usługi ciągnęły nam koniunkturę gospodarczą. Dzięki ożywieniu w sektorze usługowym, zwłaszcza w Europie Zachodniej, uniknęliśmy póki co głębokiej recesji. Natomiast do teraz sytuacja jest taka, że w przemyśle recesja jest na całego. I pytanie, co z sektorem usług? Czy te impulsy wzrostowe powoli wygasną, czy też to przemysł wydobędzie się z tego dołka i uda nam się znów przejść suchą stopą? I tak naprawdę jak będzie, tego nikt w tej chwili nie wie.
Są przewidywania analityków związanych z polskimi bankami, że być może za chwilę, za kilka miesięcy zobaczymy w cenach przemysłowych trend deflacyjny zgoła.
Tak, no to cały czas będzie efekt bazy. Cały czas to jest to, co widzimy na paliwach. Mamy przecież ropę naftową w tej chwili po 74-75 dolarów za baryłkę. No przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku ona była po 120-130. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku była po 125. No więc rzeczywiście ten spadek na paliwach będzie potężny, no ale to jest efekt statystyczny. To jest tak, patrzymy, tak jakbyśmy prowadzili samochód patrząc we wsteczne lusterko, natomiast no, liczy się to, co się pokazuje z miesiąca na miesiąc. A i z miesiąca na miesiąc już powiem inaczej. O ile rzeczywiście w przemyśle widać pewne zjawiska wręcz deflacyjne, bo chociażby w ostatnim raporcie PMI mieliśmy chyba bodajże pierwszy od 6 lat spadek cen wyrobów gotowych zaraportowany, no tyle wystarczy się rozejrzeć wokół, co się dzieje w cenach usług. No te ceny usług galopują w tempie kilkunastu procent rok do roku i to jest tylko i wyłącznie kwestia, nie jest kwestia rosnących kosztów energii i tak dalej, no bo to już wzrosły i zostały przerzucone na klientów. To jest kwestia siły popytu konsumenckiego w Polsce. No bo jeżeli mamy rekordowo wysokie zatrudnienie, nieistniejące bezrobocie tak naprawdę, wciąż nominalny dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń, zwłaszcza w sektorach kontrolowanych przez polityków, czy tutaj górnictwo, czy energetyka.
No właśnie, bo to napędza.
Ta presja popytowa jest potężna.
Jest potężna, ale w sklepach jej nie widać. No dane ostatnie pokazują, że popyt zaczął dość drastycznie spadać, więc wszystkie czynniki wskazują, że idziemy w kierunku silnie dezinflacyjnym i w kierunku recesyjnym.
No właśnie to się nie dzieje. To się nie dzieje, bo w teorii tej keynesowskiej ekonomii jest tak, że no jak siada popyt, no to siadają też ceny i zaczynają one spadać, a przynajmniej przestają rosnąć. Tymczasem my mamy do czynienia od paru miesięcy ze zjawiskiem, że rzeczywiście popyt konsumpcyjny leży, Przynajmniej to, co widzimy już w statystykach, widzieliśmy w statystykach PKB za trzeci, czwarty kwartał, w statystykach za pierwszy pewnie zobaczymy to samo, że ten popyt nam realnie spada, no ale ceny cały czas rosną. Krótko mówiąc, kompletnie nam się zerwały, odkotwiczyły, jak to mówią ekonomiści, oczekiwania inflacyjne. To znaczy producenci podnoszą ceny, bo mogą, a konsumenci akceptują i płacą więcej. Równocześnie potem się domagają wyższych płac, dostają wyższe płace. Producenci znowu podnoszą ceny i pytanie, nam się to niestety zapętliło w fatalny sposób.
Pytanie, czy dostają, bo to, co wiemy z GUS-u, to są tylko te przedsiębiorstwa powyżej 10 osób, a tam jest zatrudnionych około połowy pracujących, więc o połowie wiemy w zasadzie. Wiemy nic o tej drugiej grupie, a zakładamy, to że prawda. Tamte podwyżki mogą być znacznie mniejsze, no bo mamy szereg innych czynników, które pokazują, że w tych mniejszych firmach dynamika wzrostu płac jest zupełnie odmienna, czy może być zupełnie inna niż w tych większych.
To znaczy, to prawda jest taka, że rzeczywiście znamy tylko dla miesięczne dane dla dużych firm, czyli zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. Wiemy, że w tych dużych firmach zarabia się generalnie lepiej niż w średnich i w małych firmach, no bo są to też podmioty no, pozwalające po prostu ze względu na swoją siłę rynkową mogą sobie pozwolić na podwyżki cen i w związku z tym podwyżki płac. Natomiast dane historyczne mówią nam, że wynagrodzenia w mniejszych firmach podążają w tym samym kierunku, co wynagrodzenia w dużych firmach. Oczywiście w różnym tempie, ale generalnie kierunek jest jeden, więc zakładamy, że jeżeli rosną płace w dużych firmach, no to też rosną w małych, chociaż oczywiście nie wiadomo jest skala tego zjawiska, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że wynagrodzenia rosną jako przynajmniej fundusz płac nominalnie rośnie bardzo szybko także z powodu podwyżki płacy minimalnej. I nawet jeżeli zakładamy, że istnieje rozbudowana szara strefa, czyli strefa wolna od podatków, w pewnym sensie przynajmniej, o tyle, no, często był taki, mówiono się zwłaszcza, że w budownictwie model wypłaty jest minimalna oficjalnie, reszta pod stołem. No, ale jeżeli ta pensja minimalna tak mocno rośnie, to ta reszta przekazywana pod stołem siłą rzeczy staje się teraz mniejsza procentowo.
To jest jakby oczywisty mechanizm. To jeszcze jedno pytanie związane z tym popytem. Mamy taki przykład masła na przykład, gdzie wydaje się, że jednak postawy konsumenckie zmusiły do rewizji cen. Polacy się przerzucili na margarynę. Nagle masła zrobiło się dużo i poszły przeceny. Czy ten przykład z jednego, tylko bardzo specyficznego, no bo to jest termin ważności, nie jest zbyt długi, produktu nie zadziała na resztę gospodarki, że jednak my kupując mniej wymusimy na producentach zbicie marży i zejście z ceny?
Powiem tak, na razie się na to nie zanosi. Z tego, co obserwuję anegdotyczne dowody z gospodarki, to ja tego nie widzę. Natomiast masło jest bardzo specyficznym i wbrew pozorom dość skomplikowanym towarem, będącym, jak to można powiedzieć, w pewnym sensie pochodną rafinacją mleka. I z mleka można zrobić, tak jak z ropy naftowej, pewne różne rodzaje produktów gotowych, finalnych. I w przypadku masła to nie konsumenci wymusili spadek, nie tyle konsumenci polscy wymusili spadek jego ceny, co przede wszystkim sytuacja globalna na rynku mleka która rynku masła, która wymusiła po prostu, która doprowadziła do spadku cen hurtowych także w Polsce. Ale ten spadek był wymuszony z różnych czynników zagranicznych, a nie krajowych. I w związku z tym, zresztą notabene te ceny hurtowe masła spadły znacznie mocniej niż detaliczne. I tu jakby też widać siłę popytu konsumpcyjnego, gdyż nie był w stanie zmusić pośredników czy sieci handlowe do zejścia z cenami detalicznymi tak dużymi, jakby to wynikało ze spadku cen hurtowych.
Ale to wniosek jest smutny, bo jeżeli dobrze rozumiem, musimy jeszcze trochę zacisnąć pasa, musimy być jeszcze trochę biedniejsi, żeby uporać się ostatecznie z inflacją po prostu.
Wniosek jest bardzo zły, bo moim zdaniem popełniono karygodne błędy w polityce monetarnej, które teraz skutkują tym, że albo musimy się pogodzić z tym, że inflacja przez dobrych kilka, a może nawet dłużej lat będzie dużo wyższa niż w latach poprzednich, to znaczy to nie będzie 2-3%, ale to będzie koło powiedzmy, nie wiem, 5-7 czy 10%, i to nie przez jeden rok, ale przez lata. Czyli krótko mówiąc, wrócimy do lat 90., gdy nie mieliśmy stabilnego pieniądza, w miarę czy stabilnego, no, tracącego w miarę przewidywalnym tempie, no albo rzeczywiście trzeba będzie drastycznie zacieśnić politykę fiskalną i monetarną, aby przywrócić równowagę w gospodarce. I moim zdaniem tutaj się rozstrzygnie wszystko po wyborach. gdy skończy się kupowanie głosów wyborców za ich własne pieniądze. Bo tu mamy też, jest też piłeczka po stronie polityki fiskalnej, która jest dość mocno rozrzutna i która no, wspiera te procesy inflacyjne ewidentnie. Nawet jeżeli nie mówimy tu o samych wydatkach budżetowych, chociaż to też, no ale zobaczmy, co się dzieje z waloryzacją chociaż emerytur. Oczywiście to nie jest jakby wina rządu, no to jest zapisane w ustawach, więc no, rząd musi to podnieść o tyle, ile jest zapisane, ale to są cały czas czynniki proinflacyjne. Te dodatkowe 14, 15, już no, straciłem rachubę emerytury, to też działa proinflacyjnie. I dopóki tego nie ukrócimy, no to prawdę mówiąc, ciężko będzie zatrzymać inflację. Mamy cały czas w grze wakacje kredytowe potencjalnie, które są potężnym impulsem inflacyjnym i które bardzo nam psują efekt działania stóp procentowych, więc tutaj tych niewiadomych jest naprawdę sporo i wiele się wykrystalizuje po wyborach.
I będziemy wtedy mieć w miarę stabilną informację. Jeszcze jedno pytanie tylko panu z redaktorowi zadam. O te zwroty PIT-u, one były rekordowe, jak powiedział, cytowany na portalu bankier.pl wiceminister finansów, pan Soboń, to było średnio 2,5 tysiąca złotych. To też się za chwilę, albo już się powinno przełożyć na kwestie inflacyjne.
To wszystko prawda. Widziałem taki wykres, że dochody z tytułu PIT-u w kwietniu pierwszy raz w historii były ujemne. To znaczy rząd ściągnął więcej, oddał więcej tych zwrotów niż wpłynęło bieżących podatków. Natomiast pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to była kwestia jednorazowa. To zwracano nam te pieniądze, które zostaliśmy poszkodowani przez zmianę w Polskim Ładzie, czy jak to się tam później nazywało. I za rok już tego nie będzie. Każdy, kto dostał ekstra zwrot, no to znaczy, że po prostu wcześniej rząd mu te pieniądze ekstra zabrał. Zostało to po prostu wyrównane. I w przyszłym roku już tego efektu nie będzie, więc to jest efekt jednorazowy, aczkolwiek tak, jest to też efekt podbijający popyt konsumpcyjny, bo nie oszukujmy się, mało kto robi tak, że te pieniądze, które dostał ekstra, powiedzmy, zwrotu, to pobiegł i ulokował w jakieś sensowne aktywa finansowe, raczej pobiegł do sklepu i je wydał.
I napędził koniunkturę, chociaż jak rozumiem
sam... Napędził konsumpcję na krótką metę, a nie koniunkturę.
Konsumpcję.
Koniunkturę napędza się pracą, inwestycjami, innowacjami i tak dalej.
Ale z drugiej strony, jak się płaci mniejszy podatek dochodowy, to nie wiem, czy to nie jest znowuż takie złe dla samej gospodarki.
Mniejszy podatek PIT, natomiast wyższą składkę zdrowotną. I pamiętajmy, że te zwroty miały nam tę różnicę zrekompensować i one owszem nam zrekompensowały, ale tylko w jednym roku.
Powiedział Krzysztof Kalanek, główny analityk portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to był Kurier Ekonomiczny.